witam w 8 odcinku podcastu People Dive IT, w którym rozmawiamy o tym, jak odnieść sukces jako lider, menadżer, konsultant, pamiętając o najważniejszym składniku każdego sukcesu – ludziach. Nazywam się Marek Drop i od ponad 12 lat zajmuję się zarządzaniem, budową oraz skalowaniem zespołów. Wywiady robią furorę, ale równocześnie zgłaszacie się z tematami, które powinienem poruszyć. Mam ich już spokojnie ponad 10, więc dzisiaj temat na zamówienie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o bezpieczeństwie. Dlaczego jest ono kluczowym elementem sprawnie działającej organizacji? Zapraszam. Dziękuję za oceny oraz recenzje na Apple Podcast i Spotify. Prośba jak zawsze o subskrybowanie. Mi daje to większy zasięg. Wy nie przegapicie kolejnego odcinka. Jeszcze raz wielkie dzięki. Pomyślmy o tym, w jaki sposób dziecko uczy się jeździć na rowerze. Jest bardzo ufne, nie boi się, z chęcią widzi nową rzecz, więc bardzo chce jej spróbować. Wręcz można powiedzieć, pali się do tego. Jak długo to trwa? Najczęściej do 5 sekund. Moment pierwszej porażki, tak naprawdę upadku, wystarczy często nawet poczucie stracenia równowagi, braku kontroli i całe poczucie bezpieczeństwa znika. Sprawia to ogromny problem, żeby dziecko je przezwyciężyło. W sensie w momencie, w którym poczuje się niepewnie, traci chęć do próbowania nowych rzeczy. Dzieje się dokładnie tak samo z nami. Poczucie bezpieczeństwa, bo o nim będę mówił głównie o bezpieczeństwie psychologicznym, jest bardzo ważne. Działamy dokładnie tak samo jak dzieci, które zaczynają uczyć się na rowerze. I zależy nam, żeby po 5 sekundach od spróbowania nowej rzeczy nie przestraszyć się jej i nie wycofać. Co daje takie poczucie bezpieczeństwa? Po pierwsze, tworzy ono kulturę, w której ludzie nie boją przyznać się do błędów. Uczą się z porażek, prowadzi to do większej otwartości na nowe pomysły i eksperymentowania. Zapobiega zdecydowanie paraliżowi decyzyjnemu. Generalnie tak, wszyscy chcą być data-driven, czyli podejmować decyzje na podstawie danych. Jednak w zdecydowanej większości przypadków troszeczkę przesadzamy, tu dużym, że tak powiem, przymrużeniem oka troszeczkę, przesadzamy, jeżeli chodzi o analizowanie tej decyzji. Większość decyzji da się odwrócić. Nam zależy na szybkim podejmowaniu tych decyzji. Jeżeli okaże się, że coś, co nam zajmowało, czyli podjęcie jakiejś decyzji, wiele tygodni, nawet miesięcy konsultacji z wieloma osobami, wiele analiz i trwało to 2 do 3 miesięcy, w momencie, w którym jesteśmy w stanie to skrócić do tygodnia, podjąć tak samo dobrą decyzję, to jest niesamowity boost w efektywności. Nie mówię tu o takim podejmowaniu decyzji ad hoc, ale o wszystkich sytuacjach, w których jak działacie i myślicie sobie, że to zapytam jeszcze jedną osobę, to skonsultuję kolejną. De facto najczęściej szukamy czegoś, co nam zdejmie tą odpowiedzialność, ponieważ boimy się poniesienia konsekwencji. Więc jest to niezmiernie ważne, moje ulubione słowo niezmiernie, żeby budować bezpieczeństwo w naszej organizacji. Więc dzisiaj o tym porozmawiamy. Zacznijmy od tego, czym jest problem. Jak go definiować i czy faktycznie mamy do czynienia z prawdziwym problemem? Ja stosuję zasadę 3 kroków. Wszyscy, którzy kiedykolwiek ze mną współpracowali, już się na pewno uśmiechają, więc w momencie, w którym mam moment stresu, w sensie jest sytuacja, która powoduje u mnie stres, to może być negocjacje z klientem, to może być końcówka projektu, to mogą być trudne rozmowy z pracownikiem. Tak, to te wszystkie rzeczy niezmiernie mnie stresują. W sensie to nie jest tak, że na przestrzeni lat zdobyłem jakiś super, hiper sposób na to, żeby tego stresu nie było. Po prostu potrafię sobie też z nim radzić. Jedną z sposobów jest właśnie zasada tych 3 kroków, czyli w momencie, gdy występuje taka sytuacja, wyobrażam sobie, co się najgorszego może wydarzyć. Ok, jeżeli ta najgorsza rzecz się wydarzy, to wyobrażam sobie jeszcze raz, co tym razem najgorszego może się wydarzyć. Jeżeli jesteśmy już przy tym 2 kroku, to idziemy do 3, czyli jeszcze raz, co najgorszego może się teraz wydarzyć. I jeżeli w tych 3 krokach nie dochodzę do momentu, w którym giną ludzie, to generalnie nie jest to problem. Wydaje się to trywialne, ale polecam Wam skorzystanie z tego w momencie, w którym złapiecie lekki atak paniki czy stresu. Większość naszych decyzji jesteśmy w stanie odwrócić. To nie są decyzje, które są nieodwracalne, to nie są decyzje, których nie możemy zmienić. I problemy, które wydają nam się ogromne, w tych trzech krokach jesteśmy w bardzo łatwy sposób sobie je okiełznać. Ok, to idźmy dalej. Jeżeli jesteś liderem, to po pierwsze nie strasz swoich ludzi. No i tutaj jest takie pierwsze zagadnienie. To znaczy nie strasz swoich ludzi. No bo z jednej strony oczekujemy, wszyscy mówią o podejściu transparentnym, że będziemy mówili bardzo otwarcie o wszystkich rzeczach, które się dzieją u nas w organizacji, o naszych wyzwaniach. Niemniej jednak jest granica między dzieleniem się tymi informacjami, które mają wspomóc kulturę zespołu i pokazywać, że też mamy swoje wyzwania, a na drugim końcu jest straszenie. No bo jeżeli dzielimy się informacją z zespołem, gdzie zespół nie jest w stanie nam w żaden sposób pomóc, to de facto swój strach przenosimy na nich. Ale też trzeba pamiętać o tym, że jako lider są momenty, w których to my mamy pokazywać, że sytuacja nie jest tak tragiczna. To też czasami, tak, czasami trzeba pewne rzeczy, no użyję tego słowa, zataić. I to zataić w tym rozumieniu, że prawdopodobnie zespół w niektórych momentach nie jest w stanie Wam pomóc, więc dzielenie się z nim tymi informacjami powoduje tylko i wyłącznie strach. Druga rzecz, w momencie, w którym podzielimy się taką informacją, na przykład mamy zagrożenie, że klient nam wypowie ze względów formalnych kontrakt. No i mamy cały dział prawny, który formalnie analizuje ten kontrakt. No to przekazanie tej informacji do zespołu, gdzie nie masz w zespole żadnego prawnika, nie masz osoby z żadnym doświadczeniem, de facto ich praca nie wpływa w żaden sposób na to, czy ten kontrakt zostanie wypowiedziany, czy nie, bo to jest tylko i wyłącznie rzecz formalna, spowoduje paraliż i nieskupienie się na tym, na czym powinni się teraz skupić. Więc dzielenie się tymi problemami nie zawsze jest dobre, no bo w ten sposób powodujemy tylko strach. Oczywiście jest to bardzo cienka granica, więc musicie znaleźć swój złoty środek. Ja pamiętam sytuację wiele, wiele lat temu, jedna z wigilii firmowych, grudzień, około 100 osób, bardzo fajna impreza, do tej pory ją wspominam, ale nie wspominam jej dlatego, że bardzo się dobrze na niej bawiłem. Oczywiście było bardzo przyjemnie. Wspominam ją z jednego powodu, ponieważ te 100 osób, które było na tej wigilii, 100 pracowników, również pojawiły się osoby, no, partnerzy tych osób. No, bardzo bym powiedział rodzinna atmosfera. No i poza super życzeniami mieliśmy bardzo dobry rok wzrostów, wyników, ocen od klientów. No, generalnie niekończące się pasmo sukcesów. Problem jedyny, który ja miałem, o którym nie dzieliłem się z zespołem, bo de facto nic nie mogli z tym zrobić, było to, że od stycznia nie miałem podpisanego żadnego zamówienia na pracę. I to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że klienci, z którymi pracowaliśmy, wymyślili sobie taki sposób negocjowania. Czyli no, przeciągnijmy je maksymalnie. Byliśmy dużo mniejszą organizacją, to był duży klienci, więc no przeciągnijmy je maksymalnie. I niezmiernie ciężko mi było uśmiechać się, gdy słyszałem rozmowy o tym, że ktoś wziął kredyt na nowe mieszkanie, o tym, że ktoś spodziewa się dziecka. Było to dla mnie bardzo stresujące. Ja pamiętam, że grudzień de facto to był jeden z najgorszych miesięcy w mojej profesjonalnej pracy. No, generalnie nie spałem, tak? W sensie moment, w którym mamy około, nie wiem, 15 grudnia, a od 1 stycznia nie mam de facto pracy dla nikogo, był dla mnie bardzo stresujący. Oczywiście kończy się wszystko bardzo szczęśliwie. Wszystkie kontrakty zostały de facto przedłużone. Negocjacje zakończyliśmy, część z nich w Wigilię. Więc tak, zostałem naprawdę przeciągnięty do samego końca. No i po pierwsze, wtedy zrozumiałem, wtedy też tego pewnie świadomie nie robiłem, że podzielenie się tym strachem z moimi obawami z zespołem, poza tym, że bym ich przestraszył, de facto w niczym by mi to nie pomogło. W sensie wręcz prawdopodobnie spowodowałbym duży strach u nich. Więc to było to. Też wiedziałem, że na pewno ich nie zostawię. W sensie to nie było tak, że w pewnym momencie będziemy, powiem, o, nie mam dla was pracy, uciekajcie. Więc tu na 100% byśmy walczyli do końca i działali. I prawdopodobnie byśmy sobie z tym poradzili. Więc tutaj bardzo ważne było to, że faktycznie nikogo nie przestraszyłem. Kolejna lekcja była taka, że powiedziałem sobie, że już nigdy więcej nie zrobię czegoś takiego, że zostawię sobie tego typu negocjacje na grudzień. No i znowu, wyciągajmy lekcje z naszych czy to porażek, czy problemów, czy tych wszystkich sytuacji, które spowodowały u nas ogromny dyskomfort. Więc tak, jesteś liderem, znajdź tą granicę między transparentnością a straszeniem zespołu. Jest to bardzo cienka granica, ale pamiętaj o tym, że ty nie jesteś od tego, żeby powodować w zespole strach. No dobrze, to parę przykładów, dlaczego powinieneś zadbać o to poczucie bezpieczeństwa. Po pierwsze, jeżeli mówimy o organizacjach, które rosną, które cały czas rekrutują, poszukują nowych pracowników, to bardzo ważne jest to, żeby zatrudniać jak najlepszych. No i w momencie, w którym osoby nie czują się bezpiecznie, nie czują, nie mają poczucia własnego też bezpieczeństwa, bardzo trudno jest im zatrudniać ludzi lepszych od siebie. Więc, no bo generalnie boję się na przykład o swoje stanowisko, nie wiem, czy znajdę pracę, tego typu rzeczy, więc jest to bardzo, bardzo ważne, żeby mieć takie środowisko, w którym najlepsi zatrudniają najlepszych. I zawsze mówi się, że A-player zatrudnia A-playera. Jednak z mojego doświadczenia to taki A-player, który nie ma poczucia bezpieczeństwa, nie będzie chciał zatrudnić osoby lepszej od siebie. Więc tutaj pamiętajmy o tym, że jeżeli chcesz skalować zespół, budować organizację, która będzie rosła, to poczucie bezpieczeństwa pozwala ci podnieść jakość osób, które trafiają do twojej firmy. I to wynika z tego, że nie w wszystkich rekrutacjach ty bierzesz udział. Kolejna rzecz to w momencie, w którym nie ma kultury właśnie mówienia o porażkach, nie ma kultury o tym, jak działamy, jak wyciągamy z tego wnioski, nie potrafimy wyciągać wniosków z naszych porażek, to każda sytuacja będzie rozpatrywana personalnie. W sensie każda osoba będzie patrzyła na to, że dostała, że tak powiem, zwrócona jej uwagę ze względu na to, że jest mniej lubiana, przyszła, że krócej pracuje. Będzie dużo, dużo tych elementów, gdzie osoba wszystkie te rzeczy będzie brała do siebie, a nie będzie myślała o tym, jak wyciągnąć z tego wnioski. I to siłą rzeczy powoduje taki już zamknięty cykl, który będzie oddziaływał ten, że ona też będzie się bardzo ciężko dzieliła swoimi porażkami, no bo będzie brała je bardzo personalnie. Kolejna rzecz, no to przy rosnącej organizacji, a nawet nie mówię o rosnącej z punktu widzenia ilości pracowników, tylko o wzroście czy biznesu, czy nawet zmieniającym się biznesie, będziemy wprowadzali mnóstwo zmian. No i moment, w którym zespół nie ma tego poczucia bezpieczeństwa, czyli de facto nie pokazaliśmy mu na przestrzeni ostatnich miesięcy, że mają to poczucie bezpieczeństwa, no będzie te zmiany torpedował, no będzie chciał utrzymać status quo, no będzie działał tak, żeby jemu było dobrze. No każda zmiana powoduje dyskomfort. Więc jeżeli chcemy, żeby te zmiany były przyjmowane z większym entuzjazmem, ba, żeby były też często po staropolsku drive'owane przez zespół, no to zespół musi mieć to poczucie tego bezpieczeństwa psychologicznego. To samo tyczy się wszelkich zmian organizacyjnych, zmian w zespole, między zespołami, restrukturyzacji, tego typu rzeczy. No to w momencie, w którym zespół będzie zawsze w strachu, no to jeżeli dzieje się dobrze, w sensie robimy wyniki, działamy operacyjnie i zespół jest zestresowany, to dokładając mu na przykład taką zmianę organizacyjną, restrukturyzację, która niezależnie od wszystkiego będzie, jest zawsze stresującym elementem, to wyobraźcie sobie, co wtedy się dzieje. Jaki stres, jakie usztywnienie pojawia się. Kolejna rzecz, no to jeżeli nie mamy organizacji, która zespołu, który pozwala na popełnianie błędów, z którego potrafimy wyciągnąć, bo to nawet nie chodzi o popełnienie błędu, tylko chodzi o to, żeby jeżeli popełnimy ten błąd, wyciągnąć z niego wnioski. I de facto na koniec to jest doświadczenie, to jest feedback, a nie błąd, no bo potrafimy w kolejnym kroku działać lepiej. Więc jeżeli nie mamy takiej organizacji, to de facto zawsze będziemy podejmowali te łatwe tematy. No bo dlaczego mam brać z górki zadań do wykonania coś, co ma prawdopodobieństwo sukcesu, przyjmijmy 50%, tak zwane uda się albo nie. W sensie, no nie jesteśmy kompletnie pewni, nigdy tego wcześniej nie robiliśmy, ale no chcemy zrobić jakiś eksperyment, to generalnie będzie tak, że tych tematów będzie bardzo ciężko komuś przekazać. Te tematy będą ostatnie w kolejce podejmowane. No i wręcz nawet można powiedzieć, będziesz musiał trochę zmuszać osoby do podejmowania tego typu działań. Więc jeżeli chcesz mieć zespół, który nie boi się atakowania trudnych tematów, to zadbaj o to, że jesteś firmą, bo wszystkie firmy generalnie mówią, że jest takie powiedzenie piękne, ja się zawsze wtedy uśmiecham, u nas można popełniać błędy. Tylko zdecydowana większość firm zapomina powiedzieć pełne zdanie. U nas można popełniać dokładnie jeden błąd. Więc nie bądź taką organizacją, nie bądź takim zespołem, w którym tego typu zdanie byłoby prawdziwe. Więc tutaj staraj się pokazywać, że wszystkie nasze potknięcia to są nauki, z których wyciągamy wnioski. Jak to robić, jak działać, temat na kolejny odcinek, ale na pewno wyciąganie wniosków tutaj, wszelkie zapożyczenia z metodyk zwinnych, jak retrospekcje po sprintach, no są w scenie, jest mnóstwo materiałów na ten temat. Spokojnie można tego też używać w ramach pracy po prostu zespołem. To teraz pomyślmy o tym, jak zbudować bezpieczne środowisko. Po pierwsze, taką najważniejszą rzeczą jest, że jeżeli myślimy o wyciąganiu wniosków z porażek, w sensie, czyli to nie była porażka, de facto to był feedback, no bo wyciągnęliśmy z tego lekcję. Więc jeżeli chcemy od tego zacząć, to musimy zacząć od siebie. No, najgorszym pomysłem byłoby to, żeby wyciągać wszystkie niepowodzenia członków zespołu na publicznie i próbować je w pierwszym kroku, no to czego się możemy z tego nauczyć. Zacznij od siebie. Zacznij od swoich niepowodzeń. Pokaż, dlaczego podjąłeś taką decyzję, dlaczego tak to zadziałało, co z tego się nauczyłeś i co byś chciał, żeby zespół zapamiętał. Jest to bardzo prosty mechanizm, który pokazuje, że w zespole nie ma ludzi nieomylnych. W sensie, jeżeli chcemy, żeby ludzie otwarcie dzielili się swoimi problemami, to powinieneś budować tego typu poczucie, że jesteśmy de facto tacy sami. W sensie ja też jako lider tego zespołu mam swoje problemy. Często robię rzeczy, których wcześniej nie robiłem, więc siłą rzeczy będę popełniał tam błędy. No i tutaj taki element, który sam kiedyś używałem, czyli mówiło się, przychodź do mnie z rozwiązaniem, nie z problemem. No i wydaje się to idealną zachętą dla osoby, żeby myślała nad rozwiązaniem. Generalnie przestałem kompletnie korzystać z takiego podejścia do pracy z zespołem, ponieważ jeżeli się okazuje, że oczekujemy od osoby tej otwartości i mówimy jej przyjdź do nas z rozwiązaniem, a nie z problemem, to może się okazać, że ta osoba w większości przypadków dlatego przychodzi, ponieważ nie wie, jak rozwiązać ten problem. Więc takie powiedzenie może sprawić, że my o tym problemie dowiemy się bardzo późno, że ono będzie zatajane, ukrywane, no bo będzie się trochę osoba wstydziła. Mój szef zawsze mówi, przejdź z rozwiązaniem, nie z problemem. No to nie mam tego rozwiązania, no to nie przychodzę. Więc jako lider zespołu dowiaduję się bardzo późno o problemach. Więc trzeba to odwrócić i pokazywać, że przychodź z tymi wyzwaniami do mnie, wspólnie je rozwiążemy, dam Ci to wsparcie, nie ma trudnych tematów, oczywiście wymagając tego, żeby osoba 10 razy nie przychodziła o to samo. Na przykład nie wiem, jak rozliczyć delegację. No, w pierwszym miesiącu pracy może jest to dobre pytanie, może to jest nawet lepsze pytanie do zespołu administracji niż do Twojego lidera. Ale jeżeli zapytasz 14 raz o to samo, no to już można powiedzieć, jest to inny problem, więc nie wrzucajmy wszystkiego do jednego worka, ale podejście takie, przyjdź z właśnie rozwiązaniem, a nie z problemem, polecam wykluczyć, w sensie nie stosujcie tego działania. Kolejną rzeczą odnośnie takiego budowania bezpieczeństwa jest dla mnie dobry elementem, że każda nasza rekrutacja, jeżeli poszukujemy pracownika, nowego pracownika zespołu, nowych kompetencji, to zawsze tą rekrutację powinniśmy również uruchamiać wewnętrznie. No, to ma też pokazywać, że po pierwsze możemy zmieniać zespoły, w sensie, że jest, że tak powiem, życie w tej firmie, w której pracujemy, poza moim zespołem, pokazywać te przykłady, że ludzie migrują między zespołami, że jest to naturalna i normalna ścieżka, no bo też chcemy mieć takie poczucie, że nie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na jedną pracę. Jest to bardzo ciężkie dla lidera, no bo wspieranie tego typu wewnętrznych roszad, no generalnie krótkoterminowo stwarza ci problem, no bo tracisz na przykład bardzo dobrego pracownika. Jednak z punktu widzenia, jeżeli szukamy tego globalnego maksimum, no to daje super, super efekt. No i jeżeli jesteśmy przy rekrutacji, to ja też zawsze stosuję to podejście, że nie boję się rozmawiać ze swoim zespołem o wynagrodzeniu, w sensie, że to nie jest temat tabu, w sensie, to nie jest tak, że codziennie ktoś musi dostać podwyżkę, ale możemy mieć ten temat w ramach naszego performance review, które stosujemy co 3-6 miesięcy, jako normalne pytanie. W sensie rozmawiamy o tym, jak jesteś zadowolony swojego wynagrodzenia. Kolejna rzecz, to nie ma nic z tym złego, żeby osoby chodziły na inne rozmowy. No bo de facto, po pierwsze, jeżeli będą chodziły i ty będziesz o tym wiedział, no to masz super relacje z zespołem. W sensie to nie znaczy, że ktoś idzie na rekrutację, od razu musi zmieniać firmę. Druga rzecz, taka osoba też łapie pewność siebie. Niedawno miałem okazję rozmawiać z osobą, która pracuje już prawie 4 lata w jednej firmie i zadała mi pytanie właśnie, czy może spróbować poszukać pracy w takiej roli. No ale nie ma żadnego doświadczenia. W ogóle generalnie było mnóstwo argumentów, dlaczego ona się do tego nie nadaje. No i to wynikało z tego, że od 4 lat generalnie pracowała w jednej organizacji, bardzo specyficznej roli i ani razu nie zrobiła takiego benchmarku z rynkiem, więc ona de facto nie wie, jak wyglądają te role na zewnątrz. Więc moment, w którym ta osoba myśli tylko o tym, że jestem w danej firmie tylko dlatego, że pracuję tutaj długo i no, poznam panią Krysię i to jest jedynym moim de facto power skillem, to jest bardzo duże poczucie braku pewności siebie, co powoduje, że w dłuższej perspektywie mamy mnóstwo takich pushbacków na temat, w kontekście zmiany, jeżeli chcemy właśnie nowe zespoły powoływać, jeżeli chcemy osobom zmieniać zakres obowiązków, dodawać nowe, a na przykład automatyzować, czyli de facto ucinać ich obecne obowiązki, no bo zaczynamy wprowadzać automatyzację i ludzie się boją, że stracą pracę, bo ja do tej pory to robiłem, teraz mamy na to automat, więc po co mam brać udział w projekcie, który de facto ma sprawić, że połowa moich obowiązków zniknie. Więc to poczucie pewności siebie jest bardzo ważne, no bo mówienie o tym, że na pewno jakby będziesz miał u nas pracę, w momencie, w którym tego nie pokazujemy, będzie ciężkie do przezwyciężenia, szczególnie w kontekście zmian, usuwania niektórych pozycji, bo na przykład nie potrzebujemy już takich stanowisk, ale potrzebujemy ten talent zatrzymać w organizacji. Więc chodzenie też na zewnętrzne rozmowy nie jest niczym złym. W sensie nie powinniście się jako lider kompletnie tym stresować. Uśmiecham się, że wystarczy, że jesteście lepsi niż inne firmy. to tylko tyle, więc ludzie z wami zostaną i na pewno docenią to, że też wspieracie ich rozwój, więc nie szukajcie tych, nie wprowadzajcie tych tematów tabu. Kolejna rzecz, no to zdecydowane pokazanie, i to już było w pierwszym etapie, czyli pokazujemy nasze porażki i jakie z nich wyciągamy wnioski, więc no, kultywowanie tego learning culture, tak? Czyli pokazujemy, że tak, organizacja potrafi wyciągać wnioski, organizacja działa w ten sposób, że nie tyle nie popełnia błędów, co po pierwsze nie schodzi im ze sceny, napotkamy pierwszą przeciwność, ale potrafimy w kolejnym kroku wyciągnąć z tego wnioski i działać dalej, więc jest to bardzo ważne. No i kolejny tutaj już element, bez którego się nie da zrobić, to miejsce na popełnianie błędów, czyli sytuacja, w której faktycznie nie jesteśmy firmą, w której można popełnić dokładnie jeden błąd. No i tutaj czyny, nie słowa, bo możemy to wiele razy powtarzać, możemy wiele razy o tym mówić, ale to de facto udowodnimy w momencie, w którym dany problem wystąpi. Czyli jak zareagujemy, ktoś na przykład zapomniał wysłać oferty do klienta mimo deadline'u. Czasami są bardzo sztywne deadline'y, czyli musieliśmy zrobić to w piątek do 15, duży kontrakt, pracowaliśmy 3 tygodnie nad tym, no i osoba po prostu zapomniała z różnych względów. Miała inaczej wpisane w kalendarzu, inna strefa czasowa, mnóstwo sytuacji może się zdarzyć. Po prostu czysty błąd ludzki. Co my wtedy zrobimy? W sensie, w jaki sposób zareagujemy? Czy poszukamy tego, w jaki sposób nie popełnić kolejny raz tego samego błędu? Czyli okej, jeżeli mamy sztywne deadline'y, to jakich usprawnień chcemy wprowadzić? Co chcemy z tego wyciągnąć? Druga rzecz, jakie wsparcie damy dla tej osoby? Czy najpierw wydrzemy się na nią, czy pomówimy, okej, dobra, to pomogę ci z tym, no nie? Spróbujmy zrobić to razem, może poszukamy jakiegoś odwołania, może ja się włączę w ten proces, w którym do tej pory nie byłem. Więc zdecydowanie tutaj czyny, a nie słowa. No i te rzeczy buduje się długo, ale na pewno dają niesamowite efekty. Ostatnim elementem, który nie jest taki oczywisty, to wydawać by się mogło, że wysoka wydajność jest do niej wymagana ogromne poczucie stresu, że trzeba dokręcać tą śrubę niesamowicie. No i pewnie są takie momenty, w których trzeba pewien poziom urgency podnieść. Jakby tutaj taki coś, co będzie sprawiało, że ludzie wiedzą, że sytuacja jest poważna. Jednak zdecydowanie, jeżeli chcemy działać wydajnie, to potrzebujemy tego poczucia bezpieczeństwa. Ten przykład z początku, czyli to, w jaki sposób podejmujemy decyzje, bo my często mówimy o tej wydajności w kontekście, nie wiem, efektywności kalendarza, efektywności robienia małych zadań takich. Dostajemy do zrobienia analizę w Excelu, wykonujemy ją jeden dzień, a mogłoby nam zająć to pół dnia, no bo ktoś nie miał kompetencji, robił to pierwszy raz, no i szukamy tego ulepszenia tutaj. Jednak często mamy tak duże nieefektywności, na przykład w podejmowaniu decyzji, czyli na przykład robienie tej analizy de facto nie było w ogóle potrzebne, no bo my już 13 raz udowadniamy sobie tą tezę, w sensie no szukamy kolejnego dowodu na to, że okej, możemy to spróbować. W momencie, w którym by udało się ten efekt, czyli podjęcie decyzji na temat zmiany organizacyjnej wymaga 3 miesięcy pracy, spotkań 2 razy w tygodniu, 5 osób przez 3 miesiące. Jest to ogromny, ogromny wydatek dla organizacji. Jeżeli okaże się, że mamy miejsce na pewnego rodzaju eksperymenty, potrafimy dopuszczać do tego, że ludzie mogą działać sprawniej, że podjęcie decyzji nie wiąże się z tym, że porażka od razu jest nam przypisywana. Czyli jeżeli mamy sukces, no to świętujemy go razem. Jeżeli jest porażka, to musimy znaleźć tą konkretną osobę. To się okaże, że przyspieszając tą samo takie podejmowanie decyzji, zyskujemy ogromny, ogromny wzrost wydajności. Więc kultura organizacyjna, w której kultywujemy to poczucie bezpieczeństwa psychologicznego dla pracowników, no musi pokazywać wysoką wydajność. I niezmiernie będę to powtarzał, jest to kluczowym elementem i nie musimy się obawiać o to, że ta wydajność nam spadnie, wręcz zdecydowanie wzrośnie. I to teraz jedna rzecz na koniec. Coś, co bym chciał, żebyście też z tym zostali. Jeżeli zespół ma podejmować ryzyko, ma działać szybko, samodzielnie, musi wiedzieć, że może na was liczyć. I znowu, czyny, nie słowa, musicie to udowodnić i pokazać. I to będzie najlepszym przepisem na to, w jaki sposób budować bardzo wysoko wydajne zespoły czy organizacje. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Liczę, że temat się spodobał. Jeżeli któryś z obszarów was bardziej zainteresował, śmiało odzywajcie się do mnie, z chęcią go pogłębię, a może zaproszę jakiegoś gościa, który jest akurat w tym ekspertem. Jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku.